5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Poruszona wydarzeniami w Kamiennej Górze, gdzie mężczyzna zabił siekierą przypadkową dziewczynkę, postanowiłam, że dziś porozmawiamy z moim gościem o wyrażaniu tych uczuć, z którymi często mamy problem, jeśli chodzi o ich wyrażanie, właśnie, okazywanie. To takie uczucia jak gniew, jak rozżalenie, jak pretensja, jak lęk. Od maleńkości jesteśmy uczeni, że pewnych uczuć nie wypada bądź nie wolno doznawać. A tłumienie tych uczuć, proszę Państwa, daje konsekwencje dramatyczne. To tak jakbyśmy postawili na gazie garnek z wodą i szczelnie go zamknęli. Po pewnym czasie musi eksplodować. Badania liczne z dziedziny psychosomatyki dowodzą niezbicie, że tłumienie uczuć powoduje cały szereg chorób, tak zwanych psychosomatycznych. Na przykład tłumienie gniewu bezpośrednio oddziałuje na serce i układ krwionośny. Louise Hay mówi o wpływie tłumionego lęku na układ pokarmowy, zanik mięśni i wiele, wiele innych schorzeń. Jeśli na przykład w dzieciństwie, gdy pojawiał się w nas gniew, rodzice zabraniali się nam złościć, to nasza podświadomość już wtedy, kiedy byliśmy mali, kodowała sobie taką właśnie zasadę działania. No i w dorosłym życiu, kiedy pojawiał się gniew, czy pojawia się w tej chwili gniew, podświadomość automatycznie tłumi to uczucie, udaje, że go nie ma, że nic się nie stało, nie pozwala nam na to, żeby wyrazić to uczucie. Udajemy, że go nie ma, no właśnie, ale on kumuluje się w nas i wybucha któregoś dnia niepohamowany. Nie mamy już wtedy nad nim żadnej kontroli, nad tymi tak zwanymi złymi, niechcianymi emocjami czy uczuciami. Jak radzić sobie z trudnymi, niechcianymi, nieakceptowanymi uczuciami? Jak je wyrażać w sposób parlamentarny, asertywny, a nie agresywny. O tym dziś porozmawiamy w nocnych rozmowach, a moimi Państwa gościem jest Piotr Ławacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Piotr jest psychologiem, coachem, a muzycznie, proszę Państwa, dawno niesłyszany Sting z płyty The Last Ship. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Zapraszam.
Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time. I'm not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you. You're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the warmest that you had in mind, but you could learn to love me, given time.
No jak pięknie, Sting. A w studiu gość Piotr Ławacz, psycholog, coach. Dziś o tym, jak wyrażać uczucia, te trudne, te niechciane, te często nieakceptowane, jak radzić sobie z tymi emocjami. 600-306-0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Piotrze, od dziecka słyszymy, że złość piękności szkodzi. Tak. Nie podnosić głosu słyszymy. Jak ty się zachowujesz? I tak dalej, i tak dalej. I od dziecka jesteśmy właściwie trenowani w nieokazywaniu tych uczuć, które związane są z naszym sprzeciwem, z chęcią odmowy, z niezadowoleniem, z niezgodą na zastaną sytuację. I w związku z tym nie wiemy, jak można wyrazić taką złość, gniew, czy jakikolwiek inny stan emocjonalny, żeby to było zaakceptowane, zaaprobowane przez naszego rozmówcę, mm-hmm. czy w ogóle społeczeństwo. Mm-hmm.
To jest duży, poważny problem, dlatego że my sobie nie radzimy ze złością kulturowo, ale bardzo wiele społeczeństw sobie też nie radzi. Bo złość to taka emocja niezwykle ważna w nas, tak? Złość mówi o tym, że dzieje nam się krzywda, że coś jest nie tak, że ktoś narusza nasze terytorium, że ktoś może zrobić nam coś złego. Ktoś, coś, to może być prawdziwe, to może być wyimaginowane. A z drugiej strony złość jest emocją aspołeczną. Po to, żeby dobrze budować relacje z innymi, my powinniśmy być dla nich mili, sympatyczni, uśmiechać się na ich widok, przepraszać. Nawet wtedy, kiedy ktoś robi nam krzywdę, to raczej dążyć do kompromisu, do pojednania, niż wyrażać wprost złość.
Złość i stawiać granice. I tego nie potrafimy.
Dokładnie. I bardzo wiele kultur, i oczywiście nasza również, z tą złością sobie nie radzi. My od dziecka właściwie podlegamy takiemu treningowi niewyrażania złości. Tak? Nie krzycz, nie podnoś głosu, nie bądź agresywny, już broń Boże nie bij, tak? Nie oddawaj, nie uderz i tak dalej, i tak dalej. I to sprawia, że nie uczymy się w naturalny sposób, jak radzić sobie z naszą złością, jak tę złość wyrażać, jak też reagować na złość innych. I idzie nam w kilka takich złych, niedobrych kanałów. Jeden kanał niewyrażania złości to ten, o którym wspominałaś, czyli tamowanie w sobie złości, nie pokazywanie tej złości na zewnątrz.
Zagłuszanie jej.
Tak.
Zaprzeczanie też, że czujemy złość. Tak.
Ale też to, co się bardzo często zdarza społecznie, takie fałszowanie złości i wydalanie z siebie złości w takiej postaci zafałszowanej, czyli na przykład złośliwość chociażby, tak? Sama nazwa, samo słowo sugeruje. Złośliwości, sarkazm, ironia, bardzo wiele zachowań ironicznych, niby żart, niby jakiś przytyk, niby powiedzenie, pod spodem mają po prostu złość, agresję, której nie potrafimy, nie chcemy wyrazić w inny sposób. Dokładnie. Nie wiadomo, co bardziej toksyczne. Przecież w firmach bardzo często spotykamy się z taką sytuacją w firmach, w organizacjach, w instytucjach, w pracy, ale też w rodzinie również. Spotykamy się bardzo często z taką sytuacją, że niby nikt na nikogo nie krzyczy, niby nikt nie mówi podniesionym głosem, nie ma otwartej agresji, a wszyscy się źle czują, chorują somatycznie, jakieś są bardzo trudne sytuacje, mówi się o jakiejś brudnej atmosferze, atmosferze toksycznej.
Takiej gęstej.
Tak, gęstej atmosferze, bo być może, że właśnie w ten sposób ta złość, ten gniew na zewnątrz są okazywane.
No i właśnie, a potem wielu z nas siada przed komputerem i daje upust tej niewyrażonej złości w sposób anonimowy. I stąd mamy te straszliwe, obrzydliwe, raniące
hejtowanie.
Hejty. Tak. Bo ludzie czują się bezkarni, ta agresja musi znaleźć gdzieś ujście, więc najłatwiej usiąść i obrzucić błotem kogoś w takim bezpiecznym, w takiej bezpiecznej atmosferze, kiedy nikt nie będzie mógł mi wprost odpowiedzieć, popatrzeć w oczy, więc jestem anonimowy i dlatego mogę wtedy wyrzucić całą żółć z siebie.
To jest takie właśnie też niekorzystne zjawisko, bo dziecko powinno nauczyć się wyrażania złości i zwróćmy uwagę, no, taka przychodzi mi analogia, jak to się dzieje, jak na przykład obserwuje się stado małych szczeniaków, tak? Piesków czy kotków czy coś takiego i tam te zwierzaki uczą się zdrowego wyrażania złości z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli ugryzę, jeżeli zrobię jakąś krzywdę, to ta druga strona mi odpowie, pokaże swoje granice, zaznaczy swoje granice, zaznaczy w taki sposób, że ja poczuję ten ból. Tymczasem my sztucznie staramy się wyciąć złość z dziecka, tą taką fizyczną, te fizyczne objawy agresji, a więc to dziecko nie uczy się też, że uderzając kogoś, na przykład jest się narażonym na uderzenie od tej osoby. Na dodatek do tego dochodzi internet, czyli taka możliwość właśnie wypluwania z siebie tej złości w sposób niekontrolowany, hejterski, brudny, anonimowy i obrzydliwy. I to się też przekłada na przykład na inne dziedziny, tak? Chociażby na wpisy w różnych ankietach w miejscu pracy, gdzie poprzez to, że one są anonimowe, ludzie wypisują takie rzeczy, których normalnie nie powiedzieliby w żaden sposób. No bo my mamy prawo do naszej złości, do naszych emocji, do naszych uczuć, mamy prawo, użyłbym brzydkiego określenia, wydalać to na zewnątrz, ale też musimy być za to odpowiedzialni, tak? Jeżeli podejdę do kogoś na ulicy, bo ktoś mi się bardzo nie podoba i dam temu komuś w zęby, no to muszę się liczyć z tym, że ta osoba odda mi na przykład, albo pójdę wtedy do więzienia za to, że coś takiego zrobiłem.
A ja zadałabym sobie pytanie w tym momencie, jak sprawić, jakimi metodami wychowywać młodych ludzi, bo wiadomo, że tam wszystko, ta skorupka nasionka właśnie wtedy, żeby... Nawet jeśli powstaje w nas ochota, żeby przyłożyć, nie wiem, koleżance w klasie albo komuś, kto nam się nie podoba, nie zrobić tego, ale w sposób parlamentarny, cywilizowany wyrazić swoją złość. Żeby tam nie było tej agresji wręcz. Bo wtedy rzeczywiście, no zawsze ją mamy pod ręką, tę agresję. Nie musimy się uczyć zachowań agresywnych, bo zawsze je mamy pod ręką. Natomiast nauczenie się zamienienia agresji na asertywne wyrażanie swoich myśli, swoich poglądów, swojego stanowiska, to jest dopiero sztuka, której w większości nie posiadamy.
To jest duży też problem. Tutaj pojawiło się właśnie słowo asertywność, ale ja tak sobie myślę, że ta asertywność to jest gdzieś na końcu tego procesu. Bo powiedzmy tak, ryba psuje się od głowy. Czyli najpierw sami rodzice powinni zadbać o siebie, o to, jak oni wyrażają złość, jak oni wyrażają agresję, jak oni pokazują temu dziecku, jak oni modelują to dziecko.
Święte słowa, dziecko patrzy i obserwuje.
Dokładnie. Wiele razy jest problem taki, że ci rodzice sami mają z tym poważną trudność. No i jak tutaj mogliby nauczyć to dziecko czegoś? Czyli rodzic powinien zacząć od siebie, tak? Rodzic w naturalny sposób jest takim mentorem dla tego dziecka, a więc jako ten mentor, ja tak, po pierwsze, sam te uczucia w sobie fajnie, jak mam przerobione, jak jestem ich świadomy, ale też jestem z tymi uczuciami szczery, tak? Jeżeli masz ataki agresji przy dziecku, jeżeli się złościsz, to porozmawiaj potem o tym, tak? To powiedz dziecku, co się dzieje. Mi na przykład ostatnio się zdarzyło przy moim 13-letnim wnuko-siostrzeńcu, że się tak wyrażę, tak? Nakrzyczeć na kogoś z naszej rodziny. Było mi potem bardzo głupio, tak? No puściłem mi po prostu nerwy, nakrzyczałem i potem posadziłem go naprzeciwko siebie i rozmawiałem z nim na ten temat. Mówiłem, słuchaj, ja się wkurzyłem, tak? Zezłościłem się. Słuchaj, to nie jest tak, że ja teraz nienawidzę tej osoby. Tak mi się zdarzyło. Powiedziałem mu, słuchaj, to, że ja krzyczałem, to nie było skierowane przeciwko tobie, tak? Będzie w porządku. No tak po prostu zareagowałem. Przepraszam cię, że byłeś świadkiem tej sceny. Czyli taka wprost rozmowa na ten temat. Rozmowa na temat uczuć, rozmowa na temat negatywnych uczuć, na temat naszych reakcji. Ale też mówienie takiemu dziecku, że uczucia są dobre. Dosyć często, na przykład spotykam się z taką postawą, że ludzie przychodzą na coaching i mówią, czy można wyciąć wszystkie uczucia. Tak? Ja nie chcę mieć uczuć.
Tak, to psychopaci bardzo często mają stłumione te uczucia.
Teoretycznie tak, ale to są normalni ludzie, którzy przyzwyczaili się, odbierają uczucia jako coś, co jest destrukcyjne, z czym sobie nie radzimy, co zaburza zachowanie, co jest właśnie trudne do zarządzania. Tak. A przecież wszystkie uczucia są nam potrzebne. One zostały, to są nasze osiągnięcia ewolucyjne.
Zostaliśmy w nie po coś wyposażeni.
Tak, i ta złość też ma wartość informacyjną, o czymś nas informuje, w jaki sposób mamy ją wykorzystywać. I to nie chodzi o to, żeby te uczucia wycinać, nie chodzi o to, żeby sztucznie im zapobiegać, tylko chodzi o to, żeby we właściwy sposób nimi zarządzać.
No więc
i uczyć
właśnie
się tego od dzieciństwa, rozmawiać na temat złości, rozmawiać na temat tego, co się dzieje, w jakich sytuacjach się złościmy, dlaczego się złościmy, jak można sobie z tym poradzić, co można w tej sytuacji zrobić.
No więc właśnie, pisze do nas Agnieszka, witam i pozdrawiam gorąco. Na początku pani Hanno mówiła pani o somatyce emocji. Jakie inne emocje ujawniają się w ciele i gdzie? Proszę jakieś wskazania, gdzie mogę zgłębić temat, pisze Agnieszka. Pani Agnieszko, jest taka Louisa Hay, która była bardzo popularna w latach 70. i 80. Ona napisała bardzo dużo poradników dotyczących właśnie psychosomatyki. No jest zresztą takim widocznym wzorem i przykładem tego, jak można nawet z bardzo ciężkich chorób wyjść, pracując właściwie tylko z ciałem i z emocjami w taki mentalno-somatyczny sposób. Możesz uzdrowić swoje życie, to jest taka książka, którą bardzo polecam i ona tam pokazuje w tabelach, jakie uczucia tłumione, na które narządy działają i oddziaływują niekorzystnie. Gdzie te niechciane emocje kumulują się, na przykład kiedy w gardle się kumulują te, jakie to emocje, a kiedy w żołądku, a co to znaczy, kiedy coś nam się dzieje z kolanami, no i tak dalej, i tak dalej. I robi to bardzo dobrze. Proszę sobie wejść w internecie i napisać na przykład choroby psychosomatyczne. I tam jest dużo takich psychologów, naukowców, badaczy, którzy od lat już te związki badają między tym, co się dzieje z naszymi emocjami, a gdzie te emocje jako energia potem mają swoje odzwierciedlenie w chorobach i w naszym ciele. Stała słuchaczka pisze, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Działa. No więc właśnie, takie stare powiedzenie, ten sens gdzieś już zatraciliśmy, prawda? Bo to już taka kalka właściwie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Ale rzeczywiście, można się zastanowić, jeśli ktoś zwraca nam uwagę. Nie lubimy, kiedy ktoś nam zwraca uwagę na coś, co my robimy nagannie, tak? No nie jest to miła sytuacja. Ale jak zwrócić tę uwagę? Czy jak wyrazić pretensje, żeby ta osoba nie poczuła się urażona i dotknięta osobiście? Żeby nie poczuła się przez nas umniejszona i zaatakowana. To jest na przykład taka nauka, która powinna być już od najmniejszych lat, powiedzmy w przedszkolach i w szkołach. Tak sobie myślę, że tak, byłoby nam znacznie łatwiej poruszać się wśród innych ludzi.
Powinniśmy to ćwiczyć, powinniśmy nad tym pracować. Pierwsza rzecz, do tych wszystkich, którzy zwracają uwagę, to pierwsza rzecz to jest takie pytanie, po co zwracasz tę uwagę? bo jest kilka poziomów, tak? Pierwszy jest taki poziom, zwracam uwagę, bo to ma czemuś służyć, służyć czemuś fajnemu, ale są też takie poziomy toksyczne, tak? Zwracam uwagę, bo muszę, tak? Bo mam tak rozbudowane ego na przykład, że wszystko mnie dotyczy, tak?
Albo wszystko zwracam mnie
uwagę, tak, albo wszystko mnie drażni. Zwracam uwagę sąsiadowi gdzieś tam trzy domy dalej, że coś tam jest nie tak na jego posesji, bo mam takie wrażenie, że to również mnie dotyczy, tak? To krańcowe przykłady, ale to jest takie pytanie do nas, po co zwracasz tę uwagę? Po co? Czy robisz to z miłością? Nie waham się użyć tego
słowa.
Jaka
jest intencja?
Tak, jaka jest intencja? Czy robisz to z miłością? Czy robisz to z jakimiś dobrymi myślami? Tak? To mówimy wiele razy o informacji zwrotnej, że jeżeli informacji zwrotnej towarzyszą dobre intencje, takie prawdziwe dobre intencje, takie otwarcie na tą drugą stronę, wsłuchanie się w to, co ta druga strona ma odpowiedzieć, to informacja zwrotna jest zawsze dobra. Czyli to takie pytanie o intencje, wyczyszczenie swoich własnych intencji, tak? I to jest pierwsza zasada. Przyjrzenie się też tej drugiej stronie, co będzie na nią dobrze oddziaływać, tak? Co będzie miało na nią dobry wpływ? Jak jej powiedzieć o naszych być może słusznych uwagach, żeby to trafiło do niej, żeby to przemówiło do niej. Czyli to taka zasada, mów do tej drugiej strony w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. Żeby ona czuła, że to jest nastawione na jakieś też korzyści dla niej, tak? Czyli nie posuń się, bo ja chcę, żebyś się przesunęła, tak? Tylko na przykład przesuń się, bo ja przypuszczam, że tutaj, w tym miejscu może być przeciąg i ty możesz się tam zaziębić. Może nie mam racji, tak, ale
troska
możesz przypuszczać.
O kogoś.
Z taką troską o kogoś.
Bardzo dużo o tej komunikacji mówi cały dział psychologii stworzony przez Marshalla. Porozumienie bez przemocy. Gdzie kładzie się nacisk na to, żeby mówić do siebie komunikatami typu ja, a nie ty. Nie ty zawsze, ty nigdy, ty jesteś taki i owaki, tylko ja czuję się niedobrze, kiedy podnosisz na mnie głos. Ja czuję się niedobrze, kiedy jesteś taki uszczypliwy, kiedy twoje słowa są zamierzoną ironią, żeby mnie dotknąć. Czyli te komunikaty typu ja łagodzą ten domniemany atak.
Tak.
To jest cały ogromny dział, to jest cała ogromna nauka komunikacji. Marshall podzielił generalnie style i typy komunikacji na komunikację hien, szakali właściwie i żyraf. Żyrafa patrzy jakby z wyższego poziomu, ma ogromne serce, jest empatyczna i kiedy zwraca uwagę albo kiedy wpada w gniew, tutaj oczywiście mówimy o tych relacjach, to jest trochę metaforyczne, to nie po to, żeby zaatakować kogoś, tylko żeby zwrócić uwagę na swoje odczucia, które budzą się, kiedy ktoś przekracza w jakiś sposób nasze granice. Natomiast szakale gryzą po to, żeby dopiec, żeby zniszczyć, żeby umniejszyć, żeby zdyskredytować. To też, pani Agnieszko, do pani wszystkie książki o porozumieniu bez przemocy na pewno będą dla pani tutaj bardzo pomocne, jeśli chodzi o to zarządzanie swoimi emocjami, umiejętność parlamentarnego ich wyrażania. Ja mam także przed sobą, tutaj przyniosłam do studia książkę, którą uwielbiam. Ona została wydana wiele lat temu. Nazywa się Powiedz stop. Apatii, depresji, chandrze, nerwicom, stresowi, nadpobudliwości, wewnętrznej pustce, niekontrolowanym emocjom. Powiedz stop. I to jest książka Mirosława Słowikowskiego. Ja bardzo tę książkę polecam i za chwilę, jeśli Piotrze pozwolisz, to przytoczę fragment z tej książki i za chwilę też wrócę do Państwa SMS-ów, bo widzę, że temat dla wszystkich z nas jest ważny i Państwa także bardzo, bardzo poruszył. 603-06-06-06 to jest SMS-owy numer do nocnych rozmów, a teraz emocje nam złagodzi, stonizuje Sting. Bardzo proszę.
When a man of my age shaves his face in the morning, who is it stares back and greets him? The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears, are the terrible sum of all of his fears. and the eyes of the stranger who meets him. So his glance rarely strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality or be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, a practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist's handbook. Don't be fooled by illusions. You created yourself and fall in love with someone when she loves someone else. Like a covering of snow on a winter's night, glistens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Does that leave you, you self-styled man of vision? You feel stupid, you feel angry. Are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime villain with an axe to grind, to regain your self-respect, hold your head up like a man. Use the ice around your heart before it melts. But you're not fooling anybody. You're only fooling yourself. Like a covering of snow on a winter's night, listens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else.
Można by tak słuchać i słuchać. Piotr Ławacz jest gościem Nocnych Rozmów, psycholog, coach. Rozmawiamy o tym, jak radzić sobie z trudnymi, niechcianymi, nieakceptowanymi uczuciami. Państwo piszą, pisze stała słuchaczka, zdrowiej jest wyrzucić złość i gniew, bo potem płaci się chorobami gastrycznymi.
Tak.
Tomasz pisze, super temat, działania psychosomatyczne dotknęły mnie, nie wstydzę się tego i trzeba o tym mówić, co może somatyzm zrobić z człowiekiem. Badania nic nie wykazały, że mógłbym być na coś chory, a somatyzm z ciała był taki, jak ciągłe ganianie do toalety, czyli często oddawanie moczu, wiatry leciały wręcz na zawołanie, układ pokarmowy pomału teraz dochodzi do normy, ale jeszcze nie jest z nim idealnie. Nerwica lękowa mnie dotknęła, pisze Tomasz, i muszę przyznać, że samemu nie umiałem sobie z nią poradzić. Najważniejsze, że funkcjonuje i żyje dalej. Słyszysz, Piotrze?
Zgadzam się z tym bardzo. Niewyrażanie złości w taki dobry sposób to różne objawy somatyczne, ale też mówi się, że depresja to jest cena za niewyrażanie złości.
Niewyrażanie w ogóle emocji,
tak,
tych trudnych.
Tak.
Bo to nie tylko złość, prawda?
Powiem państwu, że ja sam jestem tego klasycznym przykładem. Wydaje się być osobą niezwykle optymistycznie nastawioną do świata. Tymczasem przez wiele, wiele lat miałem taki problem z nawracającą depresją. I zdecydowanie miałem takie wrażenie, że to jest na tle niewyrażania złości. No i miałem takie epizody depresyjne co mniej więcej 2-3 lata, One nigdy nie były bardzo ostre, nigdy nie były takie kliniczne.
Przewlekłe.
Ale jednak ta depresja mnie opadała. Gdzieś coś we mnie, ja czułem, że się w taki sposób negatywny gromadzi. I teraz tak mam, że potrafię bardzo mocno wybuchnąć, potrafię huknąć, potrafię krzyknąć, co jest trudne dla mojej rodziny i dla moich przyjaciół.
Bo nigdy tak nie było.
Tak, ale też tłumaczę im, że robię to dla swojego dobra. Bo czuję, że w ten sposób wypuszczam z siebie tę negatywną energię i wolę iść w tym kierunku, niż reagować depresyjnie. Także moi przyjaciele uczą się tego powoli, moja rodzina również i wiedzą, że robię to po prostu dla swojego dobra.
Wsparcie rodziny, a szczególnie żony dały wiarę, pisze dalej Tomasz, zresztą nasz tak. stały słuchacz Collins. Co nas nie zabije, to nas wzmocni i wzmocniło. Odpuścić nie mam zamiaru. Cel w życiu jest i o to chodzi. Odezwał się też stały słuchacz, wieloletni Szymon z Żukowa, Banina, wraz z małżonką, którego bardzo, bardzo serdecznie i małżonkę również pozdrawiam. Obiecałam, że fragment z książki, którą bardzo Państwu polecam, bo tu jest wiele o zarządzaniu właśnie emocjami, o tym, jak je wyrażać, żeby nie raniły świadomie, żeby miały tę dobrą intencję i żebyśmy mogli uwolnić te uczucia, nie nosić ich jak bagażu, który coraz bardziej nas przytłacza w sobie. Więc Mirosław Słowikowski, powiedz stop i fragment tej książki. Aby praca z uczuciami i emocjami przynosiła trwałe efekty, musi zmienić się twoje podejście do sytuacji, które będą spotykały cię w życiu bieżącym. Konieczna jest zmiana twojej percepcji świata. Już teraz proszę, abyś zapamiętał złotą zasadę zdrowia psychicznego. Nawet największy ból, największe cierpienie czy tragedia przeżyte w sposób głęboki i prawdziwy, właściwy dla naszej natury, nie wyrządzają krzywdy psychice. To jest to, o czym mówiłeś, Piotrze, żeby przerobić tak, te uczucia, żeby nie prześliznąć się nad nimi. I jeszcze, czy będzie to ogrom smutku po doznanej stracie, czy gniew z powodu napotkanej niesprawiedliwości, wszystkie te uczucia uświadomione i głęboko przeżyte zostaną zintegrowane w naturalny sposób. Jeśli podążając za bzdurnymi wzorcami społecznymi nie dasz sobie prawa do ich odczucia, wmówisz sobie, że nic cię to nie obchodzi, zagłuszysz uczucie tabletką, używkami czy inną ucieczką, to i tak te uczucia nie odejdą. Pozostaną w twoim cieniu i powrócą jako depresje, lęki, kłopoty zdrowotne. Ludzie odcięci od swoich uczuć to ludzie ubodzy wewnętrznie i prędzej czy później skazani na cierpienie psychiczne bądź fizyczne. Tyle Mirosław Słowikowski w książce, którą serdecznie polecam. Powiedz stop.
I tutaj pojawia się bardzo ważny wątek takiego naszego dobrego radzenia sobie ze złością, z agresją, mianowicie kwestia percepcji, dlatego że ona jest kluczem do przepracowania tego. Otóż, no, powiedzmy tak w skrócie, tak? W naszym mózgu jest taki układ obronny, który jest bardzo stary, tak? Gdzieś tam z czasów jeszcze, jak biegaliśmy po tych drzewach i ten układ obronny miał chronić nasze życie. Jak się pojawiło inne zwierzę, to myśmy mieli albo uciec bardzo szybko, albo zaatakować to inne zwierzę, żeby ochronić nasze życie.
Czyli walcz lub uciekać.
Dokładnie. I my nadal ten układ mamy właściwie w niezmienionej formie. I ten układ obecnie w takiej sytuacji, gdzie na co dzień na ulicy nikt nam nie grozi, gdzie w domu rodzinnym nikt nam nie grozi fizycznie, ten układ jest bez sensu. Pod wpływem różnych bodźców ten układ się uruchamia, tak? Ktoś mówi, o, źle odłożyłeś talerz. I uruchamia się ten układ i chce walczyć, chce atakować, tak? I dzieje się nam coś bardzo niedobrego z naszą percepcją. Włącza się taki mechanizm, który nazywamy spostrzeganiem tunelowym, no bo zwierzę, jak spotykało inne zwierzę, które miało być zagrożeniem, mogło być zagrożeniem, no to przestawało się rozglądać na boki, tylko zawężało się spojrzenie tylko właśnie na to zwierzę. Gdybyście Państwo to widzieli, my się teraz mierzymy z redaktorem.
Z redaktor
Hanią. Tak, tak, mierzymy się tak wzrokiem tutaj.
Piotr Ławacz mierzy mnie wzrokiem.
Tak.
Zmarszczył brwi i patrzy przez okulary groźnie.
Tunelowo. I to się wtedy wszystko zawęża. Na dodatek jest wysiew tych wszystkich hormonów, adrenaliny, tak, cukier, podnosi się ciśnienie i to w jakiś sposób musi ujść.
Tak.
I ta pierwsza bardzo ważna rzecz to rzeczywiście zmiana percepcji. I zaczynamy to od podstaw.
Czyli
jak widzę świat, jak spostrzegam świat, jak spostrzegam bodźce na zewnątrz. Ludzie to robią różnie. Oczywiście truizm teraz powiemy, tak? Medytuj. Tak? Przede wszystkim zadbaj o siebie. Jak spostrzegasz świat? Czy rzeczywiście każdy ci grozi? Czy rzeczywiście wszystko cię dotyka? Czy rzeczywiście wszystko atakuje twoje ego? Czyli ta taka długotrwała, tak, można powiedzieć, higiena, tak? I to jest pierwszy element. Taki na całe życie, higiena na całe życie, przetworzenie pewnego podejścia do różnych bodźców, do życia, do sytuacji w tym życiu. I to jest pierwsze działanie. Drugie działanie to higiena dnia codziennego. Otóż, no, my mamy lepsze i gorsze dni, tak? Są takie dni, gdzie jesteśmy bardziej zrelaksowani, mamy w
pogodni
sobie pewną miękkość, pogodność, tak? Pogoda jest inna i tak dalej, i tak dalej. A są takie dni, gdzie ta nasza gotowość do wybuchów agresji jest już mocno podniesiona do góry. I tu fajnie o siebie zadbać. Ja czasami wręcz na coachingu robię z moimi klientami takie proste ćwiczenia. Takie proste ćwiczenia o zadbanie siebie. Takim moim ulubionym ćwiczeniem jest coś, co można by nazwać przeładowaniem. Mhm. Tak? Bo problem też polega na czymś takim, że w takich stanach agresji my całą tą agresję skupiamy w głowie, tę głowę odcinamy od reszty ciała, nie wiemy, co się z tą resztą ciała dzieje i ta głowa nam wybucha. Tak? Mhm. Przestaje być całością z resztą ciała. Przestaje głowa, rozsądek w niej zawarty, przestaje sterować być może resztą ciała. Takie ćwiczenie bardzo proste, przeładowanie, czyli stań wygodnie, rozluźnij się, zadbaj o siebie, podnieś ręce do góry, tak jakbyś coś łapał gdzieś tam u samej góry i mocno te ręce ściągnij na dół i tak sobie z głębi serca krzyknij, tak, jakieś takie ha, ho, ha, tak, rozładuj się po prostu trochę. I to jest profilaktyka.
Lepiej w ten sposób się rozładować, tak, niż żeby rykoszetem poleciało
oczywiście
w stronę kogoś bliskiego.
I to jest trochę profilaktyka, to nas trochę zabezpiecza przed różnymi atakami złości. Profilaktyka pod tytułem poruszaj się. Dlaczego tak ważne jest u osób, które mają skłonność do ataków złości, bieganie,
jazda jogging, na rowerze.
Jazda na rowerze. Mm. Dlatego, że wtedy ta złość rozładowuje się na całe ciało, rozchodzi się, nie skupia się w jakimś jednym miejscu, bo problem polega na czymś takim, że my na przykład siedzimy za tymi biurkami, tak? Gdzieś skuleni, albo przed tym telewizorem, tak? Skuleni, skupieni i wchodzi ta żona i ta żona mówi na 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 na.
A my odpowiadamy na 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 na.
I tam gdzieś, tak, i tam gdzieś ze środka, tak? I tam gdzieś tam te sztylety po prostu.
I zaczyna się pojedynek.
Tak. I przestajemy oddychać, zaczyna się pojedynek. Ale to, co też ważne, jak już następuje ten bodziec, to wstrzymaj swoją reakcję. Wysłuchaj więc tego właśnie bodźca do końca.
Policz do pięciu przynajmniej.
Niech on, nie, daj sobie chwilę czasu, niech ten bodziec wejdzie w ciebie. Zastanów się trochę, pomyśl. Pobądź z tym bodźcem.
Pomyśl, co czujesz. Tutaj tak bardzo dobrze pisze słuchacz z Mazur, znaczy, no tak bardzo trafnie. Wyrażanie uczuć to jedno, ale jak ważna jest ich identyfikacja.
Tak.
Dużo ludzi ma z tym spore problemy.
Tak.
Z nazwaniem tego, co czuję w ogóle.
Mhm.
Co mi mówi ten gniew? Co mi mówi ten lęk? Co mi mówi ta niechęć na tą żonę, która wchodzi?
Z nazwaniem tego, co czujesz, dlatego, że my mamy taką tendencję, że się od uczuć odcinamy. Odcinamy się na kilku poziomach. Mianowicie tak, ci rodzice, którzy nam mówią nie czuj, tak? Nie wyrażaj agresji, nie wolno ci wyrażać agresji i tak dalej. Po czym odcinają nas w pracy. Ci faceci, którzy idą do pracy tak tu,
w
kołnierzykach, w tych kołnierzykach, tak, z krawatami, gdzieś tutaj, odcięci po prostu i tak dalej. I na przykład wiele razy są takie śmieszne zjawiska, że na przykład dopiero na jakimś coachingu, psychoterapii, w tego typu miejscach ludzie sobie uświadamiają, że mają uczucia. Ile razy na przykład jest tak, że przychodzi menedżer i mówi, no i wtedy tam przyszedł mój szef i ten szef nakrzyczał na mnie. Na co ja mówię, i co wtedy czułeś? Ja nic nie czułem. No ale jak nic nie czułeś? No nic nie czułem. Trzeba by na pewno. I potem dopiero się okazuje, że tak. Aha, był jakiś ucisk w brzuchu, tak? A tutaj gardło było ściśnięte. A tutaj serce...
Ręce się spociły.
Tak, ręce się spociły. A tutaj serce bardzo szybko biło. To jest właśnie ta psychosomatyka. tak? Wobec tego zadbaj o siebie tak, żebyś całym ciałem czuł. Bądź w kontakcie ze swoim ciałem. Zastanawiaj się trochę i przyglądaj, co się w tym ciele dzieje wtedy, kiedy przeżywasz emocje, a nie dopiero wtedy, co się dzieje, kiedy te emocje ładują się w jakiś organ i ten organ zaczyna boleć, tak? Zaczyna się tam coś dziać tragicznego, niedobrego i tak dalej, i tak dalej.
Też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, żeby nie reagować natychmiastowo.
Tak.
Żeby nie być jak na pilota. Tak. W rękach innych ludzi. Czyli jeśli ktoś nam mówi, ty jesteś B, to my od razu odpowiadamy, to ty jesteś B.
Tak.
Ty jeszcze jesteś większy B. A co mi tutaj? Czyli ten ktoś ma nas, jest zakładnikiem właściwie, znaczy my jesteśmy zakładnikiem jego agresywnego zachowania, czy niechcianego przez nas.
Ja mówię o takiej zasadzie 9 dobrych oddechów. To gdzieś wyczytałem w jakiejś bardzo mądrej książce, już nie pamiętam jakiej, ale mówi się o 9 dobrych oddechach, czyli jeżeli dzieje się coś niedobrego, to najpierw zrób 9 oddechów. To wręcz się mówi, że 3 oczyść swoje ciało, 3 oczyść swoje emocje, 3 oczyść swój umysł i razem daje 9, a potem dopiero tak jak gdyby daj sobie to miejsce na twoją mocną reakcję. Bo zasada tu trochę musi być złotego środka. Staramy się nie od razu, tak? Nie reagować krzykiem na krzyk, bo to bez sensu, to do niczego nie prowadzi. Z drugiej strony też nie przenosimy emocji w jakieś inne miejsce, bo to z kolei rodzi taki problem. Pana, który siedzi na przykład w pracy, czy pani, to dotyczy tak samo kobiet, pana czy pani, którzy siedzą w pracy i w tej pracy uśmiechają się do wszystkich, tak? Do swojego toksycznego szefa, do klienta, który jest bardzo trudny, do współpracowników, oni się uśmiechają, tak?
Po czym
wracają do domu i tam wyładowanie na przykład tych emocji, tak?
Tak.
I tam jest płacz.
Czyli to są te maski, które nakładamy często.
Tam jest frustracja, tam jest wyżywanie się na rodzinie, albo otwieranie lodówki, wyciąganie piwka, pół litra chipsów.
Czyli znieczulacza.
Znieczulacza.
Tak. Mirosław Słowikowski, powiedz stop, pisze tak. Kiedy pojawi się silna emocja, postaraj się wyłonić uczucie, z którego powstała. Postaraj się jak najsilniej doznać tego uczucia i zaprzestań opierania się mu.
Tak.
Bo przecież coś, co wypieramy, napiera.
Tak.
To też jest ważna taka sentencja i mądrość, którą powinniśmy jakoś zintegrować. Zapamiętaj maksymy, że, tutaj mówi, czemu się opierasz, to napiera. Nie próbuj analizować i zadawać sobie pytania, dlaczego to czujesz.
Tak.
Po prostu obserwuj. Możesz zacząć głęboko oddychać albo przyspieszyć oddech, co czasami ma skutek właśnie taki, że lepiej się czujemy, w zależności od sytuacji.
Haniu, i to jest bardzo mądre, ale wymaga jeszcze dwóch rzeczy. Wielkiej mądrości własnej i pokory. Bo bardzo często jest tak, że ludzie mają świadomość. Ludzie na przykład przychodzą często do psychologa i mówią o takiej właśnie złości, jaką przeżywają w pracy. I kiedy rozmawia się z nimi w taki właśnie sposób, to ci ludzie mówią, no ale ja nie mogę odejść z tej pracy. No przecież nie, to ja tam nadal się będę złościć, to ja tam nadal będę się frustrować. I to jest takie pytanie, ile lat możesz? Kiedy się pojawią takie objawy somatyczne, że ty się w tej pracy wykończysz, tak?
A jeśli
czy to
nie...
jest na pewno dobra praca dla ciebie?
A jeśli nie możesz rzeczywiście, czy nie chcesz, czytaj, nie chcesz odejść, to jak możesz zmienić coś w swoim życiu, w swoim nastawieniu, w percepcji, właśnie w identyfikacji tych uczuć, żeby nie reagować tak jak zwykle?
Tak.
Czyli tą złością, gniewem, nie wiem, wybuchami agresji. To jest... jak to często bywa w zmianach pewnych schematów i stereotypów, z których wyszliśmy, wyrośliśmy i w które nasze życie ubraliśmy, że to wymaga czasu, żeby to przeformułować.
Czasu, pokory, mądrości. Tak? Ale też takiego dobrego wyboru, co jest ważniejsze. Czy ważniejszy jest ten kredyt, który spłacam, czy ważniejsze jest moje samopoczucie. Wiele razy przecież klienci trafiają po poradę do psychologa, którzy są na krawędzi jakiejś ciężkiej choroby psychosomatycznej, tak?
Albo już są chorzy.
Tak.
I nie wiedzą, co z tym zrobić, bo lekarze nic nie widzą.
Tak.
No nic tam się takiego nie dzieje, prawda? A nie mogę chodzić, a ciągle mi doskwiera kręgosłup, albo ciągle mam gastryczne kłopoty, albo mam kłopoty z gardłem, albo ciągle nawracające migreny.
albo opowiadają historię pod tytułem mam tak stresującą pracę, że nie sypiam po nocy, bardzo źle się czuję, ale to mi za chwilę przejdzie, za chwilę będzie ten urlop, tak? Wprawdzie jestem właśnie po urlopie, gdzieś tam w lipcu, tak. No ale przecież za chwilę będzie kolejny, w przyszłym roku w lipcu.
Tak. I to jest takie życie od urlopu do urlopu?
Jest to taka mądrość przyglądania się sobie w pełny, dobry sposób.
I bardzo pięknie państwo piszą, żeby mieć dobre samopoczucie, należy zmodernizować, Piotr z Anglii pisze, swój słownik w bardzo konkretny sposób. Wyrzucić wyrazy nie da się, niemożliwe, nie można, a potem już wszystko idzie gładko, bo człowiek sam się blokując wzmaga w sobie poczucie marazmu i apatii. Pozdrawiam, Piotr z Anglii. Postscriptum. Miesiąc walczyłem o blok na Radiu Gdański. Się nie udało, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Polecam poprzednie wpisy. Nowe myślę już w naszym kochanym radiowym blogu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No więc właśnie, to jak nazywamy rzeczywistość, to jak, w jaki sposób prowadzimy monolog wewnętrzny. Jeśli używamy słów, które same podcinają gałąź, na której my siedzimy, czyli nie mogę, nie da się, jestem za słaby, albo ludzie są wredni, to wiadomo, że nasze słowa przekształcają się w naszą rzeczywistość.
To takie myślenie pozytywne jak najbardziej. Myślenie w taki dobry sposób o innych ludziach, o samym sobie, ale też z asertywnością. Pamiętajmy, że nie wszyscy ludzie wokół nas to miłe, potulne tak. Baranki. Tak?
Życzliwe.
Życzliwe i pamiętajmy o tym, że są takie momenty, kiedy się bronimy, powinniśmy się bronić, natomiast takich momentów jest mało. Rzeczywistych takich momentów jest mało.
Ja bym też namawiała państwa do nazywania tego, co czujemy i w domu, i w pracy. Lepiej na pewno niż agresją odpowiadać na agresję, kiedy ktoś nas atakuje, powiedzieć, tak jak już mówiłam, źle się czuję, kiedy podnosisz głos.
Tak.
Nie mam komfortu, kiedy mówisz do mnie takim tonem, prawda? Czyli mówimy znowu o sobie, komunikat typu ja, prawda? Jestem podenerwowany, kiedy zarzucasz mi to i to. Mówimy wprost o tym. Możemy też powiedzieć, Piotrze, jestem zły.
Mówienie wprost o tym, jak najbardziej, i też mówienie wprost potem o tym, co się zdarzyło. Czyli moim zdaniem to nie jest wstyd zrobić komuś awanturę, jeśli potrafimy potem powiedzieć przepraszam.
I też zależy, jak robimy te awantury.
Tak.
Jakich słów używamy, prawda?
Jak najbardziej. Ale też w jaki sposób przepraszamy. Kiedy potrafię potem powiedzieć przepraszam, uniosłem się. Poniosłem je nerwy. Było mi źle i niedobrze, tak? No bo można też przepraszać w taki sposób, który jest toksyczny. Przepraszam, uniosłem się, bo bardzo głupio to do mnie powiedziałaś, tak? To, co usłyszałem, było kretyńskie, bo jak można tak powiedzieć komuś i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest oczywiście żadne przepraszam, to jest kolejne ciągnięcie tej awantury i kolejny atak.
Więc bardzo ważne jest, żeby nazywać te uczucia i czasami rozładuje atmosferę nazwanie naszego stanu wprost. Na przykład właśnie, jestem zły, jestem zaniepokojony, jestem w stanie takiego dyskomfortu albo podenerwowania. Przerwijmy tę rozmowę, żebym nie powiedziała czegoś za dużo. Na przykład wprost. To się w psychologii nazywa z treści na proces, tak? Czyli zauważam to, co się dzieje między nami. Nie skupiam się na tym, że ty mi powiedziałeś, że ja jestem baran, to ja ci powiem, że ty jesteś jeszcze większy baran. Bo wtedy przyjmujemy to zaproszenie do agresywnego tańca, kontredansu takiego, prawda? Że będziemy się przerzucać tą agresywną piłeczką. Proszę państwa, właściwie moglibyśmy co tydzień się spotykać, Piotrze, i omawiać ten problem, jak w sposób parlamentarny wyrażać te trudne emocje, które są złością, które są gniewem, które są często podszyte agresją, jakąś naszą niezgodą. Jedno jest pewne, ja wiem, że nocnych rozmów słuchają mądrzy, świadomi słuchacze, że to naprawianie świata, w którym tej agresji jest tak strasznie dużo i dzieją się tak przerażające rzeczy, jak parę dni temu w Kamiennej Górze, że trzeba zacząć od siebie. Wojciech Eichelberger napisał parę lat temu piękną książkę Zajmij się sobą, daj światu odetchnąć. Tak. Że oczywiście, że możemy przerzucić piłeczkę i powiedzieć, że to media, że to wina właśnie świata, ludzi, że ludzie są generalnie B. Nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ na to, co my robimy ze swoimi emocjami. I nawet jeśli nasi współmałżonkowie, nasi rodzice, nasi bliscy odzywają się do nas w sposób umniejszający, dyskredytujący, taki sposób raniący, to co my z tym zrobimy, jest po naszej stronie, prawda? Czy odpowiemy tym samym, jeszcze z większym natężeniem, czy zmienimy może strategię? Też dużo o tym mówi ta psychologia, która jest zawarta w tej dziedzinie, którą zajął się Marshall, porozumienie bez przemocy. Tam jest krok po kroku właściwie wskazane, co należy robić w takiej sytuacji. Bo oczywiście, gdybyśmy tutaj siedzieli wspólnie na jakiejś sali ze słuchaczami, to mielibyśmy pytanie, no ale co ja mam zrobić, kiedy na przykład wredna sklepowa jest tam, nie wiem, opryskliwa, prawda? No każdy ma jakąś swoją historię dotknięcia przez agresję, przez niechęć, przez nieżyczliwość.
I tak też będzie w przyszłości. To nie jest tak, że nagle cała agresja zniknie, tak? Że nie naprawimy tego świata, z takimi rzeczami będziemy się mierzyć. Chodzi o to rzeczywiście, żebyśmy zadbali o tę część agresji, o którą możemy zadbać, czyli o samych siebie, o swoje serca, o swoje żołądki, o swoje głowy, o to,
garna,
jak zarządzamy tą agresją, tak, sami sobie w środku.
Proponuję audycję co tydzień w dzień. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Weronikę pozdrawiamy, która napisała, już nie mogę przeczytać SMS-a, ale proponuję, żeby wyrzucać jednak z siebie w parlamentarny, cywilizowany sposób, Pani Weroniko, tę złość. Dziękuję bardzo, Piotrze.
Dziękuję bardzo.
Jak zwykle czas nam szybko minął. Piotr Ławacz, psycholog, coach. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobrej nocy i dobrych snów.
Dobrej nocy.